Wielkanoc z Polskim Radiem Białystok. Bajkowy południk.
Dzień dobry. Tu bajkowy południk i najbardziej specjalna niedziela w roku. Niedziela wielkanocna, która przypomina wszystkim o zwycięstwie życia. Jednymi z głównych bohaterów trwających świąt są symbole nowego życia, czyli jajka. Co to takiego jajo? Najlepiej wiedzą mali eksperci.
Jajo to dom dla małych kurczaczków.
Jajo jest owalne i ma swoją zawartość. To jest białko, żółtko.
Jajko to symbol nowego życia.
Jaja z naszą kury, bieliki, orły,
gęsi, kaczki, strusie, wymarłe gady.
Jeszcze znoszą jajowady.
Jajko kojarzy mi się z małymi ptakami.
Jeszcze z pisankami, ze świętami wielkanocnymi.
Jajo dla biologa najczęściej jest przedmiotem badań. Mogą być bardzo kolorowe, tak jak jajo pustułki. Mogą być niebieskawe, tak jak jajo drozda śpiewaka czy szpaka. Mogą mieć kształt prawie okrągły, jak sowy.
Są też jaja, które już w naturze przypominają pisanki.
Tak, wiele jaj jest dodatkowo wybarwionych w plamki, centki, które powodują, że to jajo, jeśli znajduje się w swoim naturalnym położeniu w gnieździe, schowane gdzieś w trawach, jest praktycznie niewidoczne. Potrzos, rybitwa białoczelna, kania ruda też ma jaja kolorowe, centkowane, świergotek drzewny podobnie. Każdy gatunek składa jaja właściwe tylko jemu.
Jajo od zawsze w naszej tradycji ma duże znaczenie, o czym przypomina Artur Gaweł z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
Samo jajko ma w wierzeniach ludowych, tych tradycyjnych, bardzo duże znaczenie, bowiem to jeden z nielicznych przedmiotów, który z pozoru jest martwy, ale jednak ma w sobie ten zarodek życia. I to było coś dla naszych przodków niesamowite, że wykluwa się z niego nowe życie, piskle. I dlatego między innymi pisanka, jajko jest takim magicznym przedmiotem, którym kojarzył się naszym przodkom z życiem i musiał znaleźć się właśnie zawsze na stole wielkanocnym. Te wszystkie symbole, które były malowane na jajkach, miały swoje znaczenie w wierzeniach ludowych, czyli słoneczko to oczywiście szczęście, zielona gałązka, symbol wiosny, odradzającej się przyrody. Wszystko to kiedyś miało znaczenie.
Cieszmy się Wielkanocą, tradycjami, które wiążą się z tym dniem. Ciekawa jestem, czy jeszcze w niektórych domach ktoś bawi się w zbitki, stłuczki. To bardzo proste. Bierzemy jajo i stukamy o drugie, które trzyma brat, siostra, mama lub babcia, a wygrywa ten, komu udało się zdobyć jajo z najtwardszą skorupką. I proszę się nie martwić o te z rozbitymi skorupkami. Możemy je przecież wrzucić w czasie obiadu do barszczu. Już za chwilę odwiedzimy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i poznamy nowego drapieżnika ptasiego. Będzie też nowa opowieść z kapelusza pani Wrony. Bajkowy południk do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Mam pistolet.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
Kto chce tej wiosny być blisko ptaków, tego namawiamy na odwiedziny sokolarni działającej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
Jeden z naszych mniejszych ptaków drapieżnych, krogulec, jest taką miniaturą jastrzębia.
Przemysław Łapiński z Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Nawet jeśli popatrzymy na niego wizualnie, to też w pierwszym roku swego życia jest brązowy, ma podobne prążkowanie jak jastrząb. Byśmy wzięli jastrzębia i zmniejszyli go tak powiedzmy czterokrotnie, może pięciokrotnie, dlatego że waga samca krogulca to jest około 150 gram, czyli powiedzmy mniej niż szklanka mąki. Natomiast samica to jest około 280 gram, czyli to jest bardzo, bardzo mały ptak, ale bardzo charakterny, bardzo zacięty. My, sokolnicy, lubimy takie ptaki, więc i krogulec dla nas jest bardzo fajnym ptakiem do obserwacji, czy też do pracy z tym ptakiem. W Polsce jest dosyć rozpowszechnionym ptakiem. Jest to nasz drugi najliczniejszy gatunek, zaraz po myszołowie. Szacuje się, że w naszym kraju występuje około 25 do 35 tysięcy par i prawdopodobnie, teoretycznie, różne źródła mówią o tym, że populacja jego cały czas wzrasta. Krogulec to jest taki ptak, który jest specjalistą pokarmowym. On się wyspecjalizował w polowaniu na ptaki. W okresie zimowym można go często spotkać przy karmnikach. Jest to ten bandyta, który tam wszystkim obserwatorom wyłapuje te ich ulubione dzwońce, sikorki, gile. Bardzo często pojawia się przy tych karmnikach, dlatego że jest tam duże zagęszczenie ptaków, a biedak też chce żyć zimą. A zimą ma wyjątkowo ciężko z racji tego, że jest małym ptakiem. Musi polować kilkakrotnie w ciągu dnia zimą, dlatego że jeśli przy ciężkich mrozach chociaż jeden dzień nie zje, to już na drugi dzień się nie obudzi. Jest to bardzo ciekawy ptak, bardzo dynamiczny, bardzo szybki. Długi ogon pozwala mu chyba zająć pierwsze miejsce w kategorii zwrotności wśród naszych rodzimych ptaków drapieżnych. Potrafi polować z zaskoczenia. Nagle nie wiadomo skąd pojawia się jak piorun. Robi wielkie zamieszanie. Wszystkie te drobne ptaki od razu wydają różne dziwne dźwięki, tylko żeby całej reszcie powiedzieć, że pojawił się krogulec. Jeśli chodzi o jego wygląd, tak jak mówiłem, jest bardzo podobny do jastrzębia, z tym, że dorosłe samce, jak je odróżnić od samic? No to przy takim niedużym ptaku ciężko tą wielkość wyłapać. Samica jest oczywiście większa, ale najłatwiej odróżnić po kolorze w okolicach głowy, gdzie ona jest szara, ale już pod dziobem klatka piersiowa jest rdzawo-ruda. Bardzo ładnie samiec wygląda, jest taki kontrastowy, wręcz jak namalowany. Potrafi też polować na gołębie, przez co czasem zdarza się, że niestety zapędzi się tam do tego gołębnika i potem z tego gołębnika już nie wylatuje, ale coraz częściej właśnie można go spotkać na terenach podmiejskich, nawet miejskich, często jeżdżąc do pracy, do naszej sokolarni przez ulicę Świętokrzyską na Antoniuku można tego ptaka spotkać praktycznie codziennie. Tam też dużo różnych paszkotów, kwiczołów. On bardzo chętnie na to poluje i z tego lasu na zawadach po prostu tam sobie gdzieś wyskakuje, robi szybką akcję i potem wraca do siebie. Łatwiej go zobaczyć niż jastrzębia właśnie dlatego, że ten teren sobie zajął. Jeśli chodzi o teren lęgowy i teren, gdzie one bytują, gdzie mają swój rewir, zazwyczaj są to młodniki sosnowe albo świerkowe. Gniazdo zakłada zazwyczaj na świerku, dosyć wysoko. Może znieść od 5 nawet do 7 jajek, przez co może ta liczebność właśnie z tego wynika. No i tych ptaków śpiewających małych też jest więcej niż takiego pokarmu dla, na przykład dla jastrzębia w tym lesie. Okres lęgowy ma trochę później niż jastrząb. Zaczynają tokować powiedzmy gdzieś w maju, a dopiero tam po jakichś 2 miesiącach pojawiają się młode ptaki, czyli dosyć późno. Wynikać to może z tego, że jest wtedy dużo tych ptaków młodych śpiewających, gdzie jest łatwiej na jakieś polowanie. On też nie będzie tam się uganiał za najszybszym, za największym, bo dla niego to jest strata energii i generalnie będzie próbował złapać to, co się udaje, to, co jest łatwo do złapania, szybko gdzieś ten, to bardzo chętnie z tego skorzysta. Jest to ptak częściowo migrujący, czyli on przemieszcza się pod koniec lata, wczesną jesienią zaczyna się delikatnie przemieszczać trochę bardziej na południe, gdzie jest po prostu cieplej, ale nie wszystkie ptaki to robią. Część zostaje, część się przemieszcza. No te zimy mamy teraz takie, jakie mamy. Jeszcze 10 albo 15 lat temu to większość poleciałaby na południe, a w dzisiejszych czasach nie ma takiej potrzeby, skoro te temperatury nie są takie straszne i można zostać w miejscu, więc po co lecieć? Nie będą lecieć po to, tylko żeby lecieć. My ludzie mamy swoje jakieś dziwne zachowania i rzeczy, ale one raczej są stałe w tym, co robią.
A krogulca mamy w sokolarni?
Krogulca niestety w sokolarni nie mamy, ale nie składamy broni i być może będziemy mieli, dlatego że krogulec jako taki miniaturowy jastrząb jest dosyć nerwowy i średnio nadaje się do edukacji. Można by go zaprezentować, można by jakiś tam prosty przelot zrobić, ale my zawsze staramy się, żeby te nasze ptaki miały maksimum takiego życia, jak te ptaki, jak ich dzicy pobratymcy. Także wolimy używać czy pracować z ptakami, z którymi wiemy, że możemy im zapewnić maksimum tego, co mają w naturze. I ciężko by to było zrobić z krogulcem, dlatego że to jest ptak, który wymaga bardzo dużo czasu. On, tak jak mówiłem, zimą musi polować kilkakrotnie, więc kilkakrotnie musi być też karmiony. Temperatury też są dla niego kłopotliwe. Charakter ma taki dosyć płochliwy. Dużo osób, które nas odwiedzają, nie wiem, czy by wytrzymał po prostu taką presję.
Lepiej go zostawić na wolności.
Lepiej go zostawić na wolności, choć te wszystkie ptaki, które u nas znajdują się w skansenie, czy w naszym ośrodku edukacji ekologicznej, one nie pochodzą z wolności. Te wszystkie ptaki są wyhodowane w warunkach sztucznych. Nie ma po prostu potrzeby pobierania tych ptaków z natury, bo na nasze sokolnicze czy edukacyjne potrzeby jesteśmy w stanie sobie sami wyhodować ptaki. Także ci nasi lokatorzy z sokolarni to są już ptaki w którymś nastym, nawet może pokoleniu w rękach człowieka, więc my, broń Boże, daleko jesteśmy od tego, żeby jakieś ptaki z natury do nas, a wręcz w drugą stronę, raczej od nas do natury, bo młode ptaki też się wypuszcza, które się wyhoduje.
Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl Do słuchania, do czytania. W bajkowym południku sięgamy po Kapelusz Pani Wrony Danuty Parlak, książkę wydawnictwa BIS.
Nic w ogrodzie. Nic przyszło do ogrodu wieczorem i pewnie dlatego nikt tego nie zauważył. Rano z kolei wszyscy byli za bardzo zajęci przygotowaniami do nowego dnia, żeby rozglądać się wokół i wypatrywać nie wiadomo czego. To też nic Nieniepokojone przez nikogo, siedziało pod krzakiem porzeczek i spoglądało badawczo i jednocześnie zaczepnie.
Nie zauważyli.
Zachichotało do siebie i poczuło się o wiele pewniej. Koło 10:00 mrówka Dorota, niosąca długie źdźbło trawy, przystanęła na chwilę, żeby odpocząć. Rozejrzała się zdziwiona.
Zaraz, zaraz, czy tutaj nie powinno być kępy nasturcji? Zwykle była. Nic tu nie rośnie.
Ale nie miała czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo praca czekała. Mrówka Dorota pobiegła dalej ze swoim ładunkiem. Nic tymczasem siedziało skromnie na miejscu nasturcji. Słysząc słowa Doroty, tylko rozciągnęło usta w szerokim uśmiechu. Kret Marcin, którego małżonka wysłała po warzywa na rodzinny obiad, pracowicie przekopał tunel pod warzywne grządki. Sięgnął pewnie po korzeń młodej marchwi, ale natrafił na pustkę. Stanął jak wryty. Jeszcze wczoraj była tu grządka dorodnej marchwi, a dziś nic? Ani jednej marchewki? Nic nie ma? Jak to możliwe? Zastanawiał się przez chwilę. Nie chciał wracać z niczym i narażać się na wymówki pani kretowej. Założył ciemne okulary, bo nie lubił, gdy słońce go oślepiało, i ostrożnie wysunął pyszczek na powierzchnię, żeby zorientować się w sytuacji. Nic. Jakby tylko na to czekało. Plasnęło go z rozbawieniem w nos. Zachichotało radośnie. Potem wyrównało kopczyk ziemi, który pozostawił Marcin, i wygodnie rozsiadło się z powrotem na miejscu, gdzie kiedyś rosła marchew. Mały Jerzyk Jerzyk, szczęśliwy, że udało mu się wyrwać spod kurateli starszego rodzeństwa, penetrował zakamarki ogrodu.
Nareszcie na wolności. Bez ciągłych nakazów i zakazów. Tego nie ruszaj, tam nie zaglądaj.
Korzystając ze swobody, Jerzyk zaglądał wszędzie, gdzie się dało. Tam, gdzie się nie dało, też próbował. W pewnej chwili przystanął zaniepokojony. Zmarszczył brwi.
Gdzie Agrest? Był tutaj. Był na pewno jeszcze dziś rano.
Rodzeństwo przepytywało go z rachunków i kazało liczyć agrestowe kulki na gałązce, więc Agrest musiał być. Jerzyk bezradnie rozglądał się wokół. Nic, rozpierające się niedbale na miejscu Agrestu, łypnęło na niego złowrogo okiem i zachęcająco pokiwało zakrzywionym palcem w jego kierunku. Zdumiony Jerzyk wytrzeszczył oczy i przerażony rzucił się na oślep do ucieczki. Wpadł na braci ropuchów, znanych hazardzistów, którzy obstawiali właśnie wyścigi ślimaków.
Ej, mały, uważaj!
Bracia ropuchowie aż podskoczyli, gdy Jerzyk uderzył w nich z całą siłą swego małego, ale kolczastego ciała.
Nie, 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 nie ma Agrestu! Relacjonował roztrzęsiony Jerzyk, ledwo łapiąc oddech. Nic nie ma! To znaczy jest nic! Nie ma Agrestu, ale jest nic!
Zaraz, zaraz!
Uspokajali Jerzyka bracia ropuchowie, którzy trochę pogubili się w jego relacji. Nie bardzo rozumieli, kto jest, a kogo nie ma.
Wszystko po kolei,
powiedzieli.
Opowiadaj, mały, po kolei.
Jerzyk wziął głębszy oddech. Trochę się uspokoił i przyzwyczajony przez rodzeństwo do słuchania starszych, posłusznie zaczął.
Nie ma Agrestu. Był, a teraz go nie ma.
Jak to nie ma?
Zdziwili się bracia ropuchowie. Wczoraj sami byli pod Agrestem. Grali w pchełki na pieniądze.
Jak nie ma Agrestu, to co jest?
Zapytali rozsądnie.
Nic,
odpowiedział Jerzyk. Po czym rozejrzał się ostrożnie dookoła i przyciszonym głosem dodał.
Wielkie, paskudne, nic.
Bracia ropuchowie spoglądali na niego z niedowierzaniem. Pewnie się mały czegoś wystraszył i coś mu się pomyliło. Może był nie tam, gdzie trzeba, ale postanowili sprawdzić, na wszelki wypadek. Jak nikt w ogrodzie znali każdą roślinę i każdy krzaczek i żaden nowy, najmniejszy pęd nie uszedł ich uwagi. Teraz z każdym krokiem byli coraz bardziej niepewni i zakłopotani. I tu czegoś brakuje, i tam. I tu coś powinno być, a nie ma. To nie ten sam ogród. I na dodatek mały Jerzyk miał rację. Agrestu też nie było. Bracia Ropuchowie mieli nietęgie miny. A nic, siedzi sobie, jakby nigdy nic. Z każdą chwilą coraz bardziej bezczelne i pewne siebie. Tylko w kółak chichocze. Bo co mu mogą zrobić? Nic. Bracia Ropuchowie w końcu nie wytrzymali. Siedzi to nic w samym środku ogrodu, nic sobie z nikogo nie robi i zachowuje się, jakby ogród do niego należał.
O, niedoczekanie!
Rozsierdzili się.
To nasz ogród,
powiedzieli zaczepnie, gotowi do awantury.
Co tu robisz?
Nic,
odpowiedziało nic niewinnie.
Zupełnie nic.
Bracia Ropuchowie odeszli jak niepyszni. Nie można go przepędzić za nic.
I co teraz?
Zastanawiali się bracia, spoglądając na siebie niepewnie. Jakaś rozruba, przepychanka, mała awanturka z żabami z pobliskiego rowu. To było w ich stylu, ale nic nie dało się sprowokować do bójki. Bracia nie mieli pomysłu, co dalej zrobić. W zakłopotaniu spoglądali na siebie.
Trzeba jakiejś mądrej głowy,
stwierdzili w końcu jednomyślnie.
Czytała Julia Kamińska. Ciąg dalszy za tydzień. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.
Wielkanoc z Polskim Radiem Białystok.